To dobrze. To kolejna lekcja z cyklu Jaki jest Bóg? I dzisiaj będzie dobry Bóg. Był Bóg łaskawy, miłosierny, miłościwy i mogło.
Sprawiedliwy.
Tak, sprawiedliwy, święty, ale. O ile cecha święty, sprawiedliwy nie jest tym samym, co miłosierny, miłościwy, łaskawy, o tyle dobry jest bardzo bliskim określeniem miłościwy, łaskawy, bo są ze sobą bardzo ściśle powiązane. I tak się zastanawiałem, czy w ogóle analizować, że Bóg jest dobry. No bo mówiliśmy łaskawy, miłosierny, miłościwy, tak? Litościwy. I czy analizować, że Bóg jest dobry? I doszedłem do wniosku, że zrobimy właśnie takie studium. Że Bóg jest dobry. Co to znaczy, że On jest dobry? I jak to się wiąże z tym, że jest miłościwy, łaskawy, że jest święty i sprawiedliwy? Bo Biblia mówi, że Bóg jest dobry. Mówi o dobrych ludziach, mówi o dobrych uczynkach i złych uczynkach. Słowo te, dobry, jest używane na wszystkie możliwe sposoby chyba.
Skosztuj i zobacz, że dobry jest zwany.
Tak, co to znaczy, że Bóg jest dobry, tak? Zresztą chyba nawet ten fragment będzie, tak mi się wydaje, że chyba będzie jednym z fragmentów. Spróbujmy właśnie popatrzeć sobie na to, co oznacza, że Bóg jest dobry. Bo słowo dobry, jak weźmiecie sobie słownik, nawet słownik biblijny, to tam jest napisane, że słowo, którego się nie da przetłumaczyć tak naprawdę. Bo to samo w sobie oznacza dobry, to dobry. Więc piękny, miły, przyjemny, w obejściu, wewnętrznie dobry, dobry z natury, dobry bez względu na to, jak jest postrzegany, ale jest po prostu dobry. I to jest cecha, między innymi, ale też postępowanie pewne. Bo to, czy ktoś jest dobry, czy niedobry, to najłatwiej jest określić po jego postępowaniu, po tym, co on robi. Tak? No bo co to znaczy dobry? Jak ktoś się nie rusza i nic nie robi, to trudno powiedzieć, czy on jest dobry, czy niedobry, nie? Ale dopiero jak człowiek zaczyna, czy Bóg zaczyna coś robić, to wtedy po tym możemy określić, na czym ta dobroć polega. To jest osoba uprzejma dla innych, na przykład, tak? Dzisiaj tak mówimy. Przyjazny ktoś jest. Przyjazny, po prostu człowiek, osoba przyjazna, nie? Nie jest konfliktowa. Pomocna, uczciwa. Nie dąży do kłótni, nie cieszy się z krzywdy innych ludzi, którzy na to nie zasługują, tak? Ujmuje się za słabymi. Mówimy, że to jest człowiek dobry. Dobry człowiek, on chętny do pomocy, on jest przyjazny, on pomaga jak trzeba, tak? I mówimy, że to dobry człowiek, dobra dusza, tak? W tym sensie. W życiu tak określamy pewne osoby, o których mówimy, to dobry człowiek. Dobry człowiek, tak? Czyli nie słyszymy, żeby kogoś pobił, z kimś się kłócił, czy gdzieś jakieś konflikty robił, tak? Jak trzeba, to chętnie służy pomocą, tak? Taki człowiek przyjazny. Mówimy, że to dobra osoba, to jest dobry człowiek. Co znaczy, że Bóg jest dobry? I jest kilka kwestii, które chciałem przy tej okazji poruszyć. Dobroci Boga. I popatrzmy sobie na początek, na sam początek, czyli zaczynamy od początku, idziemy do początków. Mamy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i podsumowanie pierwszego rozdziału, werset 31.
I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek dzień szósty.
I to jest kluczowy fragment, ponieważ tu się pojawia. Przy każdym dniu pojawia się i Bóg widział, że to było dobre. Czyli Bóg stworzył świat, bez konfliktów, zatroszczył się o wszystko. Wszystko funkcjonowało ze sobą w należytym porządku. Pojawiło się na świecie wszystko, co jest potrzebne, a zwieńczeniem tego był człowiek, mężczyzna i kobieta. I Bóg po stworzeniu tego widział, że to było dobre. Czyli wszystko na swoim miejscu, spokój, brak konfliktów, człowiek postawiony w odpowiednim miejscu z zajęciem, czyli mamy świat, byśmy powiedzieli, idylla. Idylliczny świat.
Raj.
Tak, no akurat no, te miejsce, w którym ludzie żyli, tak nazywało się Eden, tak? Bardziej Eden. Natomiast to było dobre. Czyli popatrzmy, z perspektywy Boga to było dobre. Czyli to już pokazuje, jaki jest Bóg. Czyli Bóg stworzył świat według własnych kryteriów dobra. Czyli Bóg nie jest Bogiem wojny. Bóg jest Bogiem pokoju, porządku, tak? Żeby wszystko w swoim miejscu było, żeby się wszystko kulało jak należy. To jest dobre. Czyli to, co Bóg stworzył, to, co stworzył, było dobre. Czyli dobro stworzenia to jest dobro kryterium Boga. Bo to On stworzył.
To jest nawet napisane bardzo dobre.
Czyli Bóg stworzył świat według własnego kryterium dobra. Czyli widzimy świat w pokoju, porządku, harmonii. To jest dobre. Bóg jest takim Bogiem. Bo On stworzył coś według własnych kryteriów. I On określił, że to jest dobre. To nie człowiek określił, że to jest dobre, tylko Stwórca. To jest dobre. A Mojżesz tylko to zapisał. Co jeszcze możemy powiedzieć o Bogu? Zobaczmy sobie, co Bóg potrafi, tak? W swojej mocy, w swojej miłosierdziu, w swojej łaskawości, w swojej sprawiedliwości. Zobaczmy sobie kolejny fragment, rozdział 50, Księga Rodzaju, historia Józefa. Ostatni rozdział Księgi Rodzaju. I zobaczmy sobie werset 20. Niedawno mieliśmy studium w sobotę, więc większość jest w temacie jeszcze cały czas. Popatrzmy sobie, żeby ci, którzy nie są, od 18 wersetu zobaczmy do 21.
Jego bracia podeszli i upadli przed nim, mówiąc: oto jesteśmy twoimi sługami. Józef powiedział do nich: nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Obmyśliliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co się dzisiaj dzieje, aby zachować tak wielki lud.
Co Bóg potrafi?
Obrócić zło.
Bóg ma moc obrócić zło w dobro. To, co się pozornie wydaje złe, Bóg ma moc tak poprowadzić wydarzenia, że w konsekwencji okaże się to błogosławieństwem. To jest bardzo skrótowe stwierdzenie, ponieważ jeśli popatrzymy na życie Józefa, na to, co przeszedł, i te słowa padają z ust tego człowieka, to on stwierdził, że Bóg zamienił zło w dobro. Nie padają z ust jego braci, ale padają z ust człowieka, który doświadczył zła i potrafił w tym wszystkim powiedzieć, że Bóg obrócił zło w dobro. Nie powiedział, że bracia dobrze zrobili. Powiedział, że źle. Ale że Bóg potrafił w tym wszystkim obrócić te wszystkie wydarzenia, to, co jemu się też przydarzyło, w dobro. Bo koniec jest błogosławiony. Cała historia kończy się, byśmy powiedzieli, happy endem. Nie patrzymy, co tam dalej jeszcze było. Ta historia kończy się happy endem.
Co ważne, wyraźnie jest napisane: wy obmyśliliście to tak, zło, a
ale Bóg obrócił zło w dobro. Więc Kto może być bardziej wiarygodny w stwierdzeniu, że Bóg obraca zło w dobro, jak nie ten, który zła doświadczył i doświadczył również Bożej dobroci? Kto może być bardziej w temacie, byśmy powiedzieli? Kto bardziej ma prawo się wypowiedzieć na ten temat? No właśnie wypowiada się osoba, która może coś na ten temat powiedzieć. I jest nią Józef. Więc Bóg ma moc obrócić zło w dobro, tak poprowadzić wydarzenia, żeby to, co się nawet dzieje złego, przy końcu całej historii, przy końcu całych tych wydarzeń, zakończyło się dobrze. Bo Bóg jest dobry i Bóg chce końca, żeby był dobry. Dlatego Bóg jest dobry. Również dlatego. Popatrzmy dalej. Trzy fragmenty sobie przeczytamy. Zobaczmy sobie Księgę Powtórzonego Prawa. 28 rozdział. I kiedy Izraelici, ja zrobię wstęp, ponieważ to jest pojedynczy werset, który będziemy czytać, gdy Izraelici po 40 latach płąkania się po puszczy, to tam puszcza była, a nie pustynia.
Różne tłumaczenia.
Tak. No ale to były bardzo żyzne tereny. Nie tak jak dzisiaj. Kiedy zbliżyli się już do momentu, kiedy mieli przejść przez Jordan i kiedy Mojżesz jeszcze raz zapoznaje ich z warunkami umowy, przymierza, które zawarte zostały z ich ojcami 40 lat wcześniej, którego oni nie dochowali. Bardzo szybko złamali to przymierze. Ale Bóg przypomina ich dzieciom, które przeżyły te 40 lat, przypomina im wszystkie warunki, czyli warunki związane z posłuszeństwem, co Bóg jak gdyby zrobi, jeśli oni wypełnią warunki przymierza, czyli będzie im błogosławił, ale też przypomina im, co będzie się działo, kiedy będą nieposłuszni, kiedy złamią warunki przymierza i jakie będą tego konsekwencje. I zobaczmy sobie werset 63 i przeczytajmy sobie, co mówi Mojżesz.
I będzie tak, że jak Pan radował się wami, czyniąc wam dobrze i rozmnażając wam, tak Pan
was.
Będzie tak was, rozmnażając was, tak Pan będzie się wami radował, niszcząc was i gładząc was, i będziecie wykorzenieni z ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść.
Rozumiecie teraz fragment?
Trudny.
Specjalnie go wziąłem. Zobaczmy sobie kolejny fragment. Jozuego, 23 rozdział, 14-16 werset. Dwa fragmenty z Jozuego będą. Najpierw 23 rozdział Jozuego od 14 do 16 wersetu.
A oto idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie więc z całego swego serca i całą swoją duszą, że nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które mówił o was Pan, wasz Bóg. Wszystkie wam się wypełniły, a nie zawiodło żadne słowo. Dlatego tak jak wam się wypełniło każde dobre słowo, które obiecał wam Pan, wasz Bóg, tak Pan sprowadzi na was każde złe słowo, aż was wytraci z tej przewybornej ziemi, którą wam dał Pan wasz Bóg. Jeśli złamiecie przymierze Pana, swojego Boga, które wam przykazał, i pójdziecie służyć obcym Bogom i będziecie oddawać im pokłon, wtedy gniew Pana rozpali się przeciw wam i zginiecie prędko z tej przewybornej ziemi, którą wam dał.
Co jest napisane tutaj? Wszystko
dobre, które Bóg obiecał, tak, się wypełniło, tak samo wypełnił się wszystkie.
Czy ktoś, kto łamie warunki umowy, umawiał się z wami na coś? Albo wy się nad kim, z kimś umawialiście i ktoś łamie warunki umowy, nie wykonuje ich, to dobry jest czy niedobry?
Niedobry, bo łamie.
24 rozdział, 20 werset. Jozue kontynuuje swoją przemowę przed swoją śmiercią. Zobaczmy sobie kolejny fragment. 24 rozdział, 20 werset.
Jeśli opuścicie Pana, a będziecie służyli cudzym Bogom, odwróci się od was, ześle na was nieszczęście i zniszczy was, choć przedtem dobrze wam czynił.
Tak jak przedtem dobrze wam czynił.
Tak jak przedtem, choć nie mam tak przedtem.
Bóg czynił Izraelitom dobro, bo byli mu posłuszni, szanowali go, czcili go i Bóg czynił im dobro. Ale czynił im również dobro, nawet gdy byli nieposłuszni. Przestawał czynić im dobro w momencie, kiedy drastycznie łamali warunki umowy. Był cierpliwy. Przez całe 40 lat zsyłał przepiórki. Dawał wody, wysłuchiwał ich jęków, zawodzeń, narzekań, bo był dobry i nie chciał konfliktu. Ale jest granica, kiedy się przekracza ją, kiedy dobroć łączy się ze sprawiedliwością. I co to znaczy, że Bóg mówi, tak jak się radowałem, czyniąc wam dobro, tak będę się radował. Tam jest troszeczkę inne słowo użyte, bo tam pierwsze to jest radość, szczęście, fun, zabawa, tak, radość. A drugie to będę nie tyle czuł radość, taką przyjemność, ale będę zaspokajał swoją sprawiedliwość. Będę nie tyle usatysfakcjonowany, ale będę miał wewnętrzny spokój, że robię to, co należy, tak? Że nie...
Wierny
swoim zasadom, tak? W ten sposób będę miał taką satysfakcję, radość, w tym sensie. Tam są użyte nie takie same słowa i one mogą, te drugie słowo dużo bardziej szeroko oddaje, ma więcej znaczeń. Tego słowa jest więcej. Ale popatrzmy sobie dalej. Musimy zrozumieć w kontekście to. Zobaczmy sobie Hebrajczyków. Czyli tak, Bóg wyświadcza dobro. Podsumujmy tam. Bóg wyświadcza dobro, ale może też odwrócić dobro i zesłać karę. Tylko, że zanim Bóg ześle karę, bo tam mamy opisane, tylko, że zanim Bóg ześle karę i będzie się radował, czyniąc wam zło, to co się dzieje, zanim to nastąpi? Zanim nastąpi ten moment, co się dzieje? Trzeba też pamiętać o tym, że to się nie dzieje w jednej chwili. Bóg nie jest jak chorągiewka, że tu jest zadowolona chwilę, och, już, on już zło. Nie. Popatrzmy, co się dzieje. Żebyśmy zrozumieli kontekst, co się dzieje, dlaczego Bóg tak powiedział. Żebyście zrozumieli i żebyście nie byli zaskoczeni, kiedy ktoś wam ten werset wyłoży i powie, widzisz, jaki jest dobry twój Bóg. Widzisz, jaki on jest dobry. Zobaczmy sobie Hebrajczyków. 12 rozdział. Od 36 do 40 wersetu ten fragment mówi o tym, co się działo z tymi, którzy byli Bogu posłuszni. 12 rozdział, 36 do 40.
Nie ma.
12 rozdział Hebrajczyków, nie ma?
No tak, to 12
jest wersetów.
To coś ja... Poczekajcie. 11, przepraszam, 11, no pewnie, że 11, no. Pewnie, że tak, przepraszam, walnąłem się tutaj, pomyliłem, przepraszam. 11 rozdział.
36, tak?
Tak, do 40. Mhm.
Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przeżynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach. Cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie, których świat nie był godny. Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nich coś lepszego.
Dla nas
coś lepszego, przepraszam, aby oni nie stali się doskonali bez nas.
Tak. I teraz, żeby nie czytać zbyt dużo fragmentów, resztę wam przypomnę. List do Hebrajczyków mówi o tym, jakie prześladowania znosili prorocy, bohaterowie wiary, ci, którzy pośród nieposłuszeństwa Izraela zachowali posłuszeństwo. Ponieważ kiedy się pojawia nieposłuszeństwo Izraela, to się pojawia również konflikt między tymi, którzy są nieposłuszni, a tymi, którzy są posłuszni. I teraz Bóg widzi grzech i posłuszeństwo. Widzi, że źli prześladują dobrych. Widzi ludzką krzywdę. Więc łamanie prawa, nieposłuszeństwo zawsze rodzi prześladowanie, ponieważ ludzie źli prześladują tych, którzy nie zgadzają się z nimi. Dzisiaj jak popatrzymy na świat, jest dokładnie tak samo. I oburzamy się, kiedy widzimy, jak ludzie dobrzy cierpią od niedobrych. Nasze serce się oburza. Czy dlatego, że jesteśmy źli, czy dobrzy? W tym sensie jesteśmy dobrzy. Oburzamy się na krzywdę ludzką. Oburzamy się? Człowiek zły będzie się cieszył z krzywdy ludzkiej. Będzie się cieszył z tego, że ktoś słaby jest dręczony. Tak? Czy nie?
Tak jest. No.
Ale jeśli ktoś jest dobry, to jemu jest ciężko patrzeć na krzywdę ludzką.
Żal, smutek.
I kiedy się pojawia grzech, pojawia się też krzywda. I list do Hebrajczyków, Paweł w nim wspomina, co się działo, kiedy konkretnie Izrael był nieposłuszny. Co się działo w tym kraju, w tych miejscach, kiedy naród, przywódcy zaczęli łamać prawo i między innymi, to jest też treścią prawa, wykorzystywać tych, którzy byli słabi. Prawo mówiło, troszcz się o sierotę, wdowę, o słabych. Jak pożyczysz płaszcz, ktoś od ciebie pożyczy płaszcz, czy tam pożyczysz mu coś, to pamiętaj, jak on ci zastaw da, żebyś na wieczór, on ci może, żebyś oddał mu ten zastaw, dlatego że on to jest jego ostatnie ubranie i nie będzie miał się czym przykryć. Jeśli twój brat czy siostra zaprzeda ci się w niewolę, to po 6 latach ma być wolny, tak? Ponieważ jest rok szabatowy i masz mu dać wolność. Kiedy się pojawia łamanie prawa, pojawiało się wyzyskiwanie. Ci ludzie cierpieli. Więc pamiętajmy o tym. Dlaczego? Dlatego, że Ezechiel, kiedy pisze, kiedy mówi swoje proroctwo, które potem spisał, zobaczcie 24 rozdział, 13-14 werset, to jest tylko jeden fragment, zajawka z całego proroctwa, które pokazuje, co się działo w Jerozolimie. 13-14 werset 24 rozdziału Ezechiela.
Twojej nieczystości jest rozwiązłość. ponieważ chciałem cię oczyścić, a nie dałaś się oczyścić, to już nie będziesz oczyszczona ze swojej nieczystości, aż uśmierzą na tobie swoją zapalczywość. Ja Pan powiedziałem, przyjdzie to i dokonam tego, nie cofnę się i nie zlituję się, ani nie będę żałował. Według twoich dróg i według twoich czynów będę cię sądzić, mówi Pan Bóg.
Jeśli to, co spotkało Jerozolimę, to, co spotkało Izraela, potem Judę, spotkało zgodnie z czym? Z tym, jak postępowali. Czyli dobroć Boża nie jest niesprawiedliwa. Dobroć Boża to sprawiedliwość. Bóg dobry to również Bóg sprawiedliwy. Odpłaca zgodnie z tym, jak postępowałeś. Jeżeli weźmiemy sobie, jeżeli czytaliście Jeremiasza, ja ostatnio czytałem proroctwo Jeremiasza i ten fragment sąd nad Babilonem, sąd nad Moabem, sąd nad Amonem i sąd nad Ezawem. Jeżeli tam sobie poczytacie, poczytajcie sobie, co oni robili i ile lat, jeżeli przeczytacie tam o Chemoszu, sprawdźcie, co to za Bóg i jak się go czciło. I wtedy zobaczycie, że Bóg w swojej dobroci nie mógł na to patrzeć. On musiał to zakończyć. A czekał na to setki lat. Więc podsumowując, dobry nie znaczy ślepy na zło. Bo gdyby Bóg w swojej był ślepy na zło, to przestałby być dobry, a stałby się obojętny. A obojętność na zło nie idzie w parze z dobrocią. Ludzie, którzy są obojętni na to, co się dzisiaj dzieje na świecie, na tą krzywdę, jak się patrzy na... Może nie wszyscy z was się tym interesują, może niektórzy... No, różna jest też wrażliwość nasza, tak? Ale jeśli się poczyta o tym, jaka krzywda się dzieje na świecie, co się działo jeszcze nie tak dawno, w latach 90. w Afryce, straszne zbrodnie, które się działy i dzieją na świecie. Nie można przejść koło tego obojętnie. Jeżeli mamy choć trochę dobroci, to patrząc na to wszystko, porusza nas to. Tym bardziej Boga. Więc jeśli czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, że Pan będzie się tak samo radował, to należy rozumieć to w kontekście, a nie werset wyrwany z kontekstu. Ponieważ ten werset wyjęty z całej Biblii, jeżeli ktoś jej całej nie zna, tylko ten fragment znalazł, można sobie zrozumieć, jak się chce. I można z Boga zrobić sadystę. Ale patrząc na kontekst wydarzeń, zastanawiając się tam, co tam się działo, jak długo Bóg czekał, posyłał swoich proroków, których kamienowano, zabijano, przerzynano piłą, i ci ludzie się nie zmieniali. A Bóg czekał. Czekał. Bo Bóg nie chce konfliktu. On liczył na dobro. Ale przychodzi moment, kiedy trwanie w nic nie robieniu przestaje być dobrocią, a staje się obojętnością. Kiedy w dobroci zabraknie sprawiedliwości, to dobroć zamienia się w obojętność. A Bóg jest dobry i sprawiedliwy. Nie jest obojętny na zło. On ma swój czas, ale on nie jest obojętny na zło. Dlatego Bóg mówi, kiedy przyjdzie kres i wy złamiecie prawo, to ja, tak jak wam czyniłem dobro i cieszyłem się, że wam się dobrze żyje, tak samo będę miał satysfakcję, biorąc w obronę tych wszystkich, których wy krzywdzicie, a wy poniesiecie słuszną karę. Dlaczego? Bo dobroć nie jest bez sprawiedliwości. jak oglądacie historię, no, podam wam prosty przykład, po ludzku biorąc. Ja ostatnio śledzę wydarzenia różne, szczególnie z Izraelem, i dzisiaj oglądałem bardzo ciekawą historię. Opowiada taki jeden Żyd, opowiada, jak wyglądała obrona kibucu. Słuchajcie, coś niesamowitego. Jak on opowiada, jak bronili tego kibucu. I wiecie, jak on opowiada to wszystko, jak tam te rodziny bardzo ciekawe pomysły mieli, żeby terroryści do nich nie weszli, bo ci terroryści szli, cieli wszystkich, a kleci. To ja nie słucham tego obojętnie. Ja się cieszę, że udało im się obronić. Ja się nie cieszę, że tam ludzie zginęli. Ja się cieszę, że im się udało obronić. Bo to na nich napadli. Oni tam nie krzywdzili nikogo. Oni sobie żyli i uprawiali ziemię. Co winni są dwaj Tajlandczycy, którzy tam z nimi pracowali. Że oni nawet nie są częścią konfliktu. Także podaję wam taki przykład, bo ktoś może powiedzieć, ja tam sobie inaczej to widzę, tak? Ale jeżeli weźmiecie jakąkolwiek historię, kiedy oglądacie, kiedy film oglądacie, kiedy dzieje się niesprawiedliwość i ta niesprawiedliwość potem jest ukarana, tak? I człowiek, który był prześladowany, jest wolny i cieszy się. Mówicie, happy endem się to skończyło, tak? Dlaczego? Bo ten prześladowany został uratowany. On odzyskał wolność, czy cieszycie się, prawda? A jak oglądacie film, w którym zło zwyciężyło, to cieszycie się? Jeżeli byście byli obojętni, to już nie jesteście dobrzy. Ale pamiętajcie, Bóg jest Bogiem i to On nam zaszczepił sumienie, nie my Jemu. Więc jeśli my to czujemy, to tym bardziej Bóg. I jeśli Bóg mówi, tak jak się cieszyłem, błogosławiąc was, czyniąc wam dobrze, tak samo będę miał satysfakcję, czyniąc wam źle. Dlaczego? Bo wasze grzechy powodują cierpienie innych ludzi. To nie jest tak, że wyczynicie tylko sobie zło. Wyczynicie wszędzie dookoła zło. I cierpią ci, których wy prześladujecie. Dobroć nie jest oderwana od sprawiedliwości. Mam nadzieję, że ogarniacie moją argumentację.
Ja jeszcze mam taką myśl, bo wspomniałeś o tych prorokach, tak? Co często byli wysłani. To też był na pamięć, tak? I dla mnie to jest taki, czy teraz jak właśnie tak na mnie to tak dotarło, że to była taka też dobroć Boga. W sensie Izraela, tak? Że właśnie, że napominał ich.
Nie tylko Izraela. Jeżeli poczytacie sobie, właśnie mówię, bo ktoś może powiedzieć, tylko Izrael, a resztę narodów Bóg ciął jak leci i na nic nie patrzył. Nie. Jeżeli Bóg daje obietnicę Abrahamowi, to mówi tak, zanim się nie dokona wina Amorytów, nie dopełni się ilość grzechów Amorytów. Sprawiedliwość Boża, dobroć Boża, łaskawość Boża, miłosierdzie, wszechmoc, mądrość, one są wszystkie razem połączone i korelują ze sobą. Ale chcę wam tylko, żebyście spojrzeli na Boga nie jako na jakiś oderwany od rzeczywistości byt, a my jako inni jesteśmy. To Bóg w nas wszczepił sumienie. To On nas stworzył, nie my Jego. Więc jeśli w człowieku mówimy, że człowiek jest dobry, to pytanie, w jakich kryteriach oceniamy jego dobroć? Ale nie wiem, czy znajdzie się ktoś, kto powie, że człowiek konfliktowy jest dobry. Że człowiek, który dręczy słabych, jest dobry. Mam wrażenie, że chyba nikt przy zdrowych zmysłach tego nie powie. Ale jeśli będziecie widzieli, że na ulicy ktoś bije małe dziecko, ktoś podejdzie i tego człowieka strzeli w nos i odsunie, bo innej możliwości nie ma, to powiecie, że to jest dobry człowiek czy zły? Pomógł. Nie wstawił się, nie był obojętny, nie przeszedł obojętnie i nie, niech sobie się dzieje, co chce. Rozumiecie? Popatrzcie na to z tej strony. Nie jako teologiczne jakieś teorie, a jako praktyka, życie. Bóg jest dobry, bo się ujmuje za słabszymi. Bóg jest dobry, bo nie jest obojętny wobec zła. Bo diabeł pochwala zło, a jest wrogiem dobra. A Bóg jest Bogiem dobra, a wrogiem zła. Możemy przejść dalej? To wytłumaczyłem. Czy ten fragment z Księgi Powtórzonego Prawa 28-63 troszeczkę jaśniejszy jest? Czy przedstawiłem ten kontekst w miarę czytelnie? Nie mówię, że musicie się ze mną zgodzić, ale czy jest czytelny? Okay.
To jest takie powiedzenie, wystarczy bierność dobrych ludzi, by mogło zadziałać zło. Różne są tak. Formy tego stwierdzenia.
Tak.
To odnośnie ludzi, prawda, i też często stosowane przy II wojnie światowej w kontekście też Żydów i Holokaustu, że byli ludzie uważani za dobrych, ale byli całkowicie bierni, nie robili nic. Może nawet nieobojętni, im było smutno i przykro, ale bali się po prostu podjąć jakiekolwiek działanie. No różni byli ludzie, prawda, różne były postawy. Ale bierność jakby nic
najbardziej nie... powszechna była.
Tak, była najbardziej powszechna. I a widzimy Boga, Go poznajemy, że Bóg nigdy nie jest bierny, chociaż nam się czasami wydaje i czasami mówimy, że Bóg zwleka, tak? No zwlekał z Sodomą i Gomorą też, to trochę czasu trwało, a nie w jednej sekundzie i ciach, tak? Był wyznaczony czas. Był wyznaczony czas na wywarcie tego gniewu. Ale Bóg nigdy nie jest bierny. I widzimy to w całej historii Biblii, co już było i co jeszcze będzie. Trudno posądzać Boga o bierność. Nawet jeśli widzimy, że zło jest czynione. Prawda?
Tak, Bóg nie jest bierny i zaraz sobie o tym powiemy, bo widzę, że to będzie dłużej trwało niż myślałem, ale... Psalm...
Ciekawe, tak?
Teraz skrócimy. Niektóre rzeczy można zsumować. Psalm 106, pierwszy werset.
Alleluja, wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Dobry i miłosierdzie. Dlaczego jest dobry?
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. O miłosierdziu mówiliśmy tydzień wcześniej, tak? Czyli dobro jest połączone z miłosierdziem. Jest dobry, bo jest miłosierny. Czyli człowiek zły nie będzie miłosierny. A jeśli ktoś jest miłosierny, to mówimy o nim jaki? Dobry człowiek. Tym bardziej, jeśli Bóg jest miłosierny, to nie możemy o nim powiedzieć inaczej. Bóg się lituje i Jego litość nie jest... Nie ma swojego źródła w samolubstwie, bo ktoś chce się świetnie poczuć, tak? W sumie jest to drań, ale pomaga, tak? W jednym miejscu pomoże, w drugim nie, bo tu mu taki kaprys, ma taki. Bóg jest miłosierny, bo źródłem tego miłosierdzia jest Boża dobroć. Tak mówi psalmista. Psalm 25, 7-9 wersetu. Popatrzmy tutaj, ciekawa rzecz jest. Psalm 25, 7-9 wersetu.
Nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków. Pamiętaj o mnie według Twego miłosierdzia ze względu na Twą dobroć, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi. Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi.
Dlaczego Bóg jest dobry? Po czym poznać, że Bóg jest dobry? No bo mówiliśmy, dobroć widać w czynie, tak? Że ktoś jest dobry. Co tutaj?
Grzeszników naucza drogi.
Proszę.
Dobry jest Pan.
Ktoś, kto jest zły... O, przykład. Znowu z życia przykład. Przychodzi do mnie klient i mówi, proszę Pana, tutaj szukam tego i tego i tego. Ja mówię tam, tam i tam. A wie pan, co mi ktoś powiedział, że to w odwrotnym kierunku. No i jaki to był człowiek, który mu tak powiedział? Dobry? Dobrą drogę mu pokazał, czy złą? Wiecie, to są takie przykłady może codzienne, ale czasami tak jest. że ktoś na złość pokaże coś innego. Bo mu co? Twarz się nie spodoba, zachowanie się nie spodoba, może z innego miejsca, kraju, czy Europy, czy świata. Prawda? Bóg jest dobry, bo uczy dobrej drogi. Pokazuje tym, którzy nie potrafią jak żyć, on pokazuje jak żyć. Grzeszników uczy drogi. On chce dobra drugiego, on chce dobra człowieka. Dlatego Bóg jest dobry. Bo uczy grzeszników drogi. Pokazuje, jak mają żyć, żeby nie ponosić konsekwencji swoich grzechów. Bóg wskazuje dobrą drogę, bo jest dobry. Bóg wskazuje właściwy kierunek, bo chce dobra tego człowieka. Ja jeżeli komuś mówię, pokazuję najkrótszą drogę, jak on tam ma dotrzeć, jeszcze mu tłumaczę jak, bo nie jest z tego miejsca, tak już przykład taki daję. To o co mi chodzi? O to chodzi, żeby on nie pomylił drogi po drodze, żeby jak najszybciej tam dotarł, tak? I żeby miał jak najwięcej wskazówek, żeby po drodze się nie pomylił i znowu nie skręcił, gdzie nie trzeba. Bo albo chcesz dobra drugiego człowieka, albo nie. Kiedyś pamiętam taką historię. Do dziś będę ją, do końca życia chyba będę ją pamiętał. Tłumaczyłem człowiekowi, że ma skręcić w prawo, a tam u nas takie dwa skrzyżowania są. Pierwsze i drugie. Pierwsze to jest taka uliczka wąziutka, łatwo jej nie zauważyć. A zaraz może 10 metrów 20 dalej jest drugi skręt w prawo. I ja mówię, druga uliczka tutaj w prawo. Nie, czy powiedziałem zaraz tutaj na światłach w prawo. I on pojechał zamiast w pierwszą, to w drugą. Na światłach. Ja myślę sobie, no zgubi drogę, no będzie znowu kręcił się po dzielnicy, nie znajdzie. Nie? Za mało informacji. I teraz jak ktoś już mnie coś pyta, ja mówię, proszę pana, są pierwsze światła i za sekundkę są drugie, to na tych drugich. Bo już wiem, że ktoś będzie jechał, dla niego to będą jedne światła, skręci nie wtedy. Drobna rzecz. Ale rozumiecie, liczą się też motywacje człowieka. Nie, żebym się tutaj jakoś gloryfikował, ale pokazuję wam na sobie przykład, żeby on był bardziej czytelny, bardziej praktyczny. A ktoś może powiedzieć, nie wiem, wie pan, niech pan szuka, ja nie stąd. Można tak powiedzieć? Bóg jest dobry. On nie chce, żeby człowiek błądził, żeby nie mógł znaleźć drogi. On wskazuje drogę. Dlaczego? Bo źródłem jego działania, jak gdyby sentencją jego działania, tym, co z niego wychodzi, jest dobro. Dlatego Bóg jest dobry. Dlatego mówimy, że Bóg jest dobry, bo wskazuje drogę dla ludzi, którzy się pogubili w życiu. Pytanie, czy chcą skorzystać, to jest odrębny temat. Ale Bóg nigdy nie wprowadzi w błąd, Bóg nigdy nie pokaże złej drogi. Bo u podstawy tego działania leży dobro. Tego, który to robi. Idziemy dalej? Psalm 86:5.
Bo Ty, Panie, jesteś dobry i przebaczający i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Dlaczego Bóg jest dobry? Po czym poznać, że jest dobry?
Wysłuchuję.
Pamiętacie tydzień temu lekcja? Jest łaskawy. Ale to, że jest łaskawy i przebacza, z czegoś wynika. Czyli mówimy tak, przebacza, bo jest łaskawy. A jest łaskawy, bo jest dobry. Dzisiaj ludzi, którzy mówią przebaczam, ale nie zapomnę, albo nigdy ci tego nie przebaczę. Jeżeli to są ludzie, którzy przeżyli bardzo wiele, zostali bardzo mocno skrzywdzeni i mówią, że nie przebaczą, to bardzo często próbujemy usprawiedliwiać ich postawę. Ponieważ dochodzimy do wniosku, że przeżyli tyle, że nie są w stanie przebić się przez tą gorycz i gorzkość, która w nich zapanowała. I często taka postawa bardzo traumatycznych wydarzeń w życiu tych ludzi jest usprawiedliwiana. Ich postawa jest usprawiedliwiana. Choć nie powinna, moim zdaniem. Ale ja rozumiem to. Jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast słuchajcie, Bóg jest ponad tym. Jego dobroć wykracza poza naszą dobroć i nasze możliwości. Bóg nie jest ograniczony możliwościami, traumą. Nie jest ograniczony nienawiścią. Nie jest ograniczony zgorzknieniem, smutkiem. Nie. Bóg przebacza w miłosierdziu tym, którzy Go wzywają. Cokolwiek by nie uczynili, Bóg przebacza tym, którzy Go wzywają. Dlaczego? Bo jest dobry. Bóg jest dobry i dlatego przebacza. I okazuje miłosierdzie. Nie jest obojętny, jeśli ktoś woła ratuj. On nie przychodzi obojętnie koło kogoś, kto woła pomocy. Dlaczego? Bo jest dobry. Tak jak ludzie, którzy ratują, rzucają się do jeziora, wchodzą w palący się budynek, żeby uratować kota. To mówi się, dobry człowiek, zwierzę ratował, tak? A tym bardziej ludzi. A Bóg ratuje tych, którzy Go wzywają. Nie przychodzi obojętnie wobec nikogo. Dlaczego? Bo jest dobry. Jeżeli jakikolwiek jest dobry, to dlatego, że jest w nim jeszcze wiele sumienia, które Bóg włożył mu przy narodzeniu. Bo wzorcem dobroci jest właśnie Bóg. Izajasza połączymy z Łukasza. Dwa fragmenty przeczytamy razem. Prosiłbym, żeby jedna osoba znalazła Izajasza 61:1, a druga Łukasza 4:18.
Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia.
Dalej.
Abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich płaczących.
Przeanalizujmy ten fragment. Niech ktoś przeczyta teraz... Co? Łukasza teraz proszę przeczytajcie, ale zaraz omówimy sobie oba fragmenty.
Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana.
Słowo to mówi Jezusa. Kto? Jezus. I teraz popatrzmy na Izajasza. Co mówi pierwszy werset? Od czego się zaczyna ten fragment? Duch panującego Pana nade mną, przeto namaścił mnie, abym opogłosił dobrą nowinę cichym. Posłał mnie, abym zawiązał rany tych, którzy są rany w przenośni grzechy, skruszonego serca. Abym co?
Zwiastował więzionym
wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy. Czyli przyszedłem dać wolność. Dobry Bóg przyszedł dać wolność tym, którzy są zniewoleni, ściemiężeni, prześladowani. Czy to z zewnątrz, czy z wewnątrz? Bo jeżeli człowiek jest zniewolony grzechem i chce się wyrwać, a nie da rady, jeśli człowiek prowadzi życie, które mu się nie podoba i nie jest w stanie wyrwać się z niego, jeżeli człowiek ma świadomość swoich grzechów, swojej słabości, swojej nicości, nie jest w stanie nic z tym zrobić, to dla niego to, co mówi tutaj prorok, to jest wolność. I nikt nie jest w stanie wyrwać go z tego, tylko ten, który jest wzorcem dobroci. I po to przyszedł. Ale on mówi coś jeszcze w drugim wersecie.
Głosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga.
Dzień?
Pomsty.
Miłościwy rok Pański i dzień pomsty naszego Boga. Boża dobroć to dzień sprawiedliwości. Wyzwolenie dla prześladowanych, a kara dla prześladowców. Pamiętajmy, że dzień powrotu Chrystusa, bo o nim jest mowa, to dzień, kiedy moce szatańskie będą zniszczone i wszyscy słudzy szatana, wszyscy źli ludzie, którzy za nim pójdą, będą zniszczeni. To jest dzień pomsty Boga. Dlaczego? Dlatego, że to jest dzień wyzwolenia tym, którzy byli w niewoli. Dzień zmartwychwstania. Ponieważ to proroctwo wykracza poza pierwsze przyjście. Dlatego jak czytamy Łukasza, to Pan zakończył tylko na pierwszym...
Abym głosił miłościwy
rok Pana. Kropka. A dzień pomsty Boga nastąpi później. Bóg jest dobry dlaczego? Bo posyła ludziom dobrą nowinę, ludziom skruszonym. Posyła dobrą nowinę. Przyjdzie dzień wolności. Przyjdzie dzień, kiedy ten, który jest dobry, da wam wolność. Nie będzie tak zawsze. Nie będzie tak zawsze. I pocieszenie, zdjęcie więzów i karę dla waszych prześladowców. Jest jeszcze jeden fragment, jeśli pamiętacie, w drugim liście do Tesaloniczan, że sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać wolność przy pojawieniu się Pana.
Wszystko w swoim czasie.
Piękna nadzieja dla prześladowanych, ale straszny dzień dla prześladowców.
W objawieniu też jest werset, że kiedy
tak, to, że przyjdziesz, ale przyjdziesz. Co byśmy powiedzieli o kimś, komu jest los prześladowanych obojętny? Jeżeli czytacie Jeremiasza, czy czytaliście Jeremiasza, to tam była taka historia, kiedy Bóg chciał darować Żydom. Chciał darować. Była szansa. Ponieważ wszyscy przeżyli taką chwilową przebudzenie takie było. Że wszyscy się zadeklarowali, że dadzą wolność swoim braciom, tak, którzy byli u nich niewolnikami. Dadzą im wolność. I zrobili to. Zrobili to. I wojska wroga odstąpiły od murów. Ale jak oni zobaczyli, że wojska wroga odstąpiły od murów, to z powrotem ich do niewoli. To już był koniec. To Bóg powiedział koniec. To jest ta linia, której przekroczyć nie wolno. Ponieważ po pierwsze ośmieszyliście Boga, a po drugie jesteście dręczycielami waszych braci. Nie ma nic gorszego, jak dać wolność i za chwilę ją zabrać. Dręczyć ludzi. Nie wiem, czy czytaliście o takich historiach, ale w czasie II wojny światowej, bo to taka najbardziej dobrze jest opisana i najwięcej dokumentacji jest na temat tego konfliktu, było tak, że Niemcy potrafili zrobić coś takiego. Dawali Żydowi, mówi, uciekaj. Jesteś wolny. Dawali mu jeszcze miskę zupy. Ten Żyd zaczyna uciekać i go się odstrzeliwało. On przez chwilę czuł się wolny. Co można powiedzieć o takim czymś? Dobry to był człowiek, czy zły? Więc co można powiedzieć o Żydach, którzy dali wolność, a za chwilę ją zabrali? Czym oni się różnią? Tylko dlatego, że to się działo 3000 lat temu? Taka jest różnica między faszystą, który odstrzeliwuje człowieka, którego przed chwilą oszukał, a Żyda, który swojego brata, dając mu wolność, za chwilę ją zabiera. Ten człowiek już się cieszył i za chwilę jest niewolnikiem. To samo miało miejsce w Stanach Zjednoczonych w czasach niewolnictwa. Dawano wolność niewolnikom, a za chwilę ją zabierano. Bo dawano ją, bo musieli, a za chwilę robiono wszystko, żeby on wrócił do niewoli. I oni wychodzili, mieli glejt, pojawiali się w mieście i za chwilę trafiali z powrotem do niewoli. I glejt nikogo nie obchodził.
Glejt to jest takie
pismo, pozwolenie na to, że on jest wolny. warto się tym zainteresować, słuchajcie. Ponieważ oburzamy się na takie wydarzenia, które się działy prawie że współcześnie, no bo w czasach nowożytnych, tak mówimy, ale pamiętajmy, że to samo działo się kiedyś. I kiedy Bóg mówi, że ja odpłacę Jerozolimie za wszystko, co ona zrobiła, to pamiętajmy, co ona zrobiła. I zastanówmy się, czy można nad tym przejść obojętnie, czy to by była dobroć. I to mówi Bóg. I taki był Chrystus, kiedy przyszedł, bo to jest wcielony Bóg. On przyszedł dać wolność, ale On przyjdzie na dzień pomsty Boga, bo On jest tym Bogiem, który przyjdzie z pomstą. Ale na tych, których działalność musi zostać ucięta i ukrócona. Dlaczego? Dlatego, że oni prześladują słabych. I nie byłoby dobroci, gdyby ktoś przeszedł nad tym obojętnie. Mateusza. To jeszcze jest w Marka i w Łukasza, ale przeczytajmy tylko jeden fragment. Mateusza 19:17, kiedy przychodzi ktoś do Pana Jezusa, ten kontekst, ale nie będziemy zastanawiać się nad kontekstem, a zastanowimy się tylko nad samym tym, co Pan Jezus mówi. Zobaczmy, 19:17, może od 16?
A oto pewien człowiek podszedł i zapytał go: Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby mieć życie wieczne? Lecz on mu odpowiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań.
Syn Boży, wiemy dlaczego, rozumiecie dlaczego Pan Jezus powiedział, dlaczego mnie nazywasz dobrym? Bo ten człowiek przyszedł i nie uważał go za Boga w ciele. Ale Jezus mówi ważne słowa. Dlaczego nazywasz mnie dobrym, mnie człowieka? W tej kwestii, w której przyszedłeś do mnie, dobry jest tylko Bóg. On jest dobry, przestrzegaj przykazań, a będziesz żył, bo On jest dobry. I to nie jest coś takiego, czego ten człowiek by nie wiedział, ponieważ jeśli był Izraelitą, to kiedy przychodził do synagogi słuchać, kiedy czytało się pisma, jak się czytało psalmy, to w niektórych się powtarzało, bo Pan jest dobry, Pan jest dobry, Pan jest dobry. Izraelici to wiedzieli. Dlatego on mówi: Bóg jest dobry. Przestrzegaj Jego przykazań i pamiętaj o tym, co powiedział w Księdze Powtórzonego Prawa. Że będzie wylewał na ciebie dobro. Nie nazywaj mnie dobrym, ja ci nie dam życia wiecznego. Jeżeli... bo on uważał go za nauczyciela, jednego z wielu. Jako nauczyciel nie jestem w stanie dać ci życia wiecznego.
Jest nawet napisane, że zwrócił się nauczycielu dobry.
Więc tylko Bóg jest dobry. W tym sensie, że Bóg jest źródłem dobroci. Ostatecznym źródłem, źródłem dobroci i ostateczną formą dobroci. Z Niego dobroć bierze swoje imię. O. Rzymian 2:4. Może kontekst od razu? To znany fragment, więc już zbliżamy się do końca.
Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego? Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości, nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga.
Teraz przeanalizujmy, co mówi apostoł do kogoś, kto jest nieposłuszny Bogu, tak? Co mówi? Po kolei. Ty jako ten człowiek co? Robisz to, co inni robią, mimo że uważasz się za lepszego.
A ty tak? Ich osądzasz.
Ty ich osądzasz.
Mówisz, że robią źle.
Wiesz, a robisz to samo. I teraz co dalej? No, co dalej mówi Paweł?
Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do...
Jak się objawia dobroć Boga na tym człowieku?
W cierpliwości i nieskwapliwości.
Prowadzi do pokuty.
Bóg czeka, żebyś co?
Pokutował.
Opamiętał się. Nie śpieszy się z karą dla ciebie.
Nie garć tym.
Nie garć tym, bo to, że żyjesz grzesząc, możesz zawdzięczać tylko i wyłącznie Bożej dobroci. Więc Bóg jest dobry. Dlaczego? Bo nie jest prędki do wymierzania kary.
Jest cierpliwy.
Bóg się nie śpieszy z karaniem. Bo jest łaskawy i dobry. I nie chce konfliktu, nie chce nieszczęścia. Tak jak czytaliśmy, pamiętacie wcześniej o zębach, gronach i zębach. Bóg nie ma przyjemności w śmierci grzesznika. On ma przyjemność w tym, kiedy grzesznik się opamięta. I robi wszystko, żeby się grzesznik opamiętał, a nie żeby zginął. Czyli dobroć Boża prowadzi do pokuty. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Ale jeśli nie, to dalej mówimy ten dobry Bóg.
No, to jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu.
Czyli kto jest winny? Kto jest winny kary? Bóg?
Nie. Ten, kto sam sobie gromadzi.
Ten, co sam sobie gromadzi. Ponieważ dobry Bóg nie może przejść obojętnie wobec zła.
Miał czas.
Ostatecznie nie może przejść obojętnie. Ponieważ nie byłby dobry. Byłby obojętny. Jak to mówimy dzisiaj na takich ludzi, sopel lodu. Serce z kamienia dzisiaj nazywamy takiego człowieka. Obojętny. Bóg taki nie jest. Więc dobroć Boża prowadzi do skruchy. Ale zatwardziałość serca tego, któremu Bóg okazuje dobroć, sam sobie gromadzi na dzień gniewu. Dlaczego? Bo jak to mówimy, nie zależy mu na Bożej dobroci. Jest mu ona obojętna. Ale to nie wina Boga, że ktoś gardzi jego dobrocią. To nie Bóg jest winny. Tylko ten człowiek, który gardzi. Często jest tak, że się wyświadcza komuś dobro, a ten ktoś się odpłaca niewdzięcznością. Są historie, kiedy ktoś kogoś zaprosił do domu, pomógł, nakarmił, umył, a ten wychodząc okradł go. Czy ten człowiek jest winny, że mu dobro wyświadczył, że go okradł, to ten człowiek jest winny? Nie, winny jest ten, co go okradł. Tak się odpłacił za dobroć. A teraz popatrzmy, jeśli ktoś się tak Bogu odpłaca za dobroć, za cierpliwość, za łaskę, za długie życie. Gardzi Bogiem. Bo co mówi? Ja tak długo żyję i o widzisz, o pluję na Boga i żyję tyle lat i dobrze mi się powodzi. A teraz popatrzcie w życiu. Dziecko, które rodzice wychowują, karmią, poją, dadzą na start życie, zapewnią wszystko. On powie, a rodzice? Frajerzy. Co powiecie o takim młodym człowieku? Drań. Drań po prostu, no. Aż serce się kraje i łzy się cisną do oczu. A nie cisną wam się oczy, łzy do oczu, kiedy patrzycie na człowieka, który pluje na Boga, a dobrze mu się powodzi? Nie cisną wam się łzy do oczu? A czym to się różni? Jest jakaś różnica? Bo ja nie widzę. Bo Bóg jest dobry i cierpliwy i łaskawy. Ale nie może przejść obojętnie wobec zła. I nie będzie przechodził. Efezjan 2,7.
Mamy historię o królu, który darował dług.
Tak,
tak, właśnie. Ten poszedł, omawialiśmy to.
Tak.
Ten poszedł i nie okazał wdzięczności za to, bo temu, który mu był winien, nie darował długu. Co
i król cofnął. Cofnął wszystko.
Cofnął. Powiedział, do więzienia. W takim razie ja cofam.
Bardzo dobry przykład.
Ale mi się też przypomniał ojciec z synem Marnotrawem. Też właśnie to jest taki bardzo... Też...
Tak, historii jest, słuchajcie, dużo różnych. Ja nie chcę też przedłużać. Ja takie krótkie hasła. Te fragmenty, które są, żeby pokazać takie krótkie hasła, żebyśmy po prostu zapoznali się z tematem. Rzymian 8:28. Nie, najpierw jeszcze Rzymian 8:28. Efezjan za chwilę. Chciałbym jednak ten fragment przeczytać, ponieważ no, on jest taki no, tak znany, że...
8:28?
Tak.
Działa.
Tak, no Kasia go na pamięć zna i ten także no, nie mogłem tego pominąć.
A wiemy, fragmentu. Że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.
Tak. W innym tłumaczeniu Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Tak. Mhm. Bóg jest dobry i widać Jego dobrość wyraźnie dla tych, którzy Go miłują. Bo na nich dobroć się Boża wylewa bezpośrednio. I ci mogą zobaczyć Bożą dobroć. Tylko ci, którzy miłują Boga, we właściwy sposób widzą Bożą dobroć. Bo tak jak powiedział Józef, ten fragment się wpisuje w to, co powiedział Józef. Bóg zło na końcu obrócił dobro. Ci, którzy miłują Boga, wiedzą, że nawet jeśli po drodze coś jest nie tak, to jeśli Bóg prowadzi, to na końcu co będzie?
Dobro.
Na końcu będzie dobro. Po tym poznać, że Bóg prowadził. Dzisiaj dostałem newsletter z głosu prześladowanych chrześcijan. Rafał też pewnie dostał. Tam jest opisana historia chłopaka, nie z nazwiska, w Iraku. Chłopak muzułmanin nawrócił się, uwierzył w Pana Jezusa i jego przyjaciele powiedzieli mu, masz 24 godziny, żeby odrzucić wiarę. Możesz w nic nie wierzyć. Możesz być ateistą, ale nie możesz...
Nie kazali mu przyjąć jakby islamu, mówić, że...
Tak, ale nie możesz być chrześcijaninem. I on zadzwonił do pastora, który tam głosił mu Ewangelię, czy nie wiem. I ten pastor mówi, słuchaj, bo oni do niego przyszli i mówią, możesz jeden telefon wykonać, zanim cię zabijemy. I on zadzwonił tego pastora, a ten pastor mówi, słuchaj, to twój wybór. Ja ci nie mogę powiedzieć, co masz zrobić. Nie mogę ci powiedzieć, co masz zrobić. Ale pamiętaj o obietnicach Bożych. Co czeka tych, którzy zachowają wiarę. Nie teraz, w przyszłości. I podobno ten chłopak powiedział im o Jezusie Ewangelię i oni go zabili. On zginął. Znaleźli martwego człowieka. Ale ten pastor mu powiedział ważną rzecz. Pamiętaj, co będzie w przyszłości. Ponieważ na końcu wszystkiego, co nie do końca wygląda dobrze, jest dobro. Pytanie, czy my w to wierzymy. Bo to, że ten chłopak zginął, znaczy, że wierzył. Bo gdyby nie zginął, to znaczy, że nie wierzył. Bo by żył. To jest właśnie to, że czyny pokazują, jacy jesteśmy i w co wierzymy. Czyny, nie słowa. Teraz dopiero Efezjan 2:7.
Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie.
Co zrobił Bóg? W czym się objawiła Jego dobroć?
W Jezusie
Chrystusie. Bóg okazał swoją dobroć względem ludzi. Dlaczego? Przypominamy sobie Izajasza. 61:1. Pamiętacie? Co się dzieje? Kogo tam przyszedł wyzwolić? W więzieniu? Chorych? Rannych? Tak? Którzy nie byli w stanie nic zrobić ze swoim życiem. Bóg objawił swoją dobroć w Jezusie Chrystusie. Ludziom, którzy nie byli w stanie nic zrobić ze swoim życiem. Nic. Nie byli w stanie sami się uleczyć. Tak mówimy w przenośni. Tak? Nie byli w stanie sami wyjść z więzienia. Bóg okazał swoją dobroć w Jezusie Chrystusie. Bóg umarł Bóg uczynił sprawiedliwość sam przed sobą, złożył ofiarę za grzech po to, żeby ludzie mogli wyjść z więzienia, zostać uzdrowieni, stać się wolni. Bo Bóg jest dobry. Bóg chce dobra człowieka. Drugi Tesaloniczan 2:16.
Sam nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i dał wieczną pociechę i dobrą nadzieję przez łaskę, niech ucieszy wasze serca i potwierdzi was w każdym dobrym słowie i uczynku.
Co dał Bóg?
Wieczną pociechę i dobrą nadzieję.
Wieczną pociechę i dobrą nadzieję. Przez?
Łaskę.
A dlaczego to zrobił? Kto daje dobrą nadzieję? Ten, kto jest dobry, daje dobrą nadzieję. Nie może być inaczej. Bóg jest dobry, bo daje dobrą nadzieję przez łaskę. Nadzieję, która do zło obraca w dobro. Tytusa 4:7. Tytusa 4:7, zaraz zobaczę, czy kontekst. Tytusa. Tytusa 4:7. Rozpędziłem się? 3:7.
Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Jeśli ty...
Nie.
Może 2:7. We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrym uczynkom.
Nie. Zaraz, momencik.
A 1:7 to o biskupie. Może nie ty dosta.
Dobra, zaraz sobie przypomnę. Czytamy jeszcze jeden fragment. 1 Piotra 2:3.
Wcześniej.
Jako nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry.
Pan jest dobry? Kto o tym wie? Kto o tym wie?
Zrodzeni na nowo.
Czyli kto?
Dzieci Boże.
Czyli kto?
Wierzący. Ci, kto doświadczył Bożej łaski.
Bingo. Ten wie, kto doświadczył. A kto nie doświadczył, ten nie wie. Jeżeli ktoś czegoś nie doświadczył, to on może coś wiedzieć teoretycznie. Ale on nie wie, jak to jest. Ale kto doświadczył Bożej łaski, to on wie, co to znaczy, że Bóg jest dobry. Bo wie, co było i wie, co jest. Jemu nie trzeba tłumaczyć, że Bóg jest dobry. On może chcieć to szerzej zrozumieć, ale on nie poddaje wątpliwości, czy Bóg jest dobry. Więc ja wam tutaj nie tłumaczę, że Bóg jest dobry. Ja wam tylko pokazuję szerszy kontekst, bo wy wszyscy powinniście wiedzieć. Przynajmniej ci, którzy doświadczyli tego, że Bóg jest dobry. Pan jest dobry i wie to każdy, kto doświadczył na sobie Jego dobroci. A ten fragment, który mieliśmy przeczytać, to jest Tytusa 3, 4 i 5. 4-5. Tytusa, 3 rozdział, 4-5.
Lecz się objawiła dobroć i miłość naszego Boga, gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego.
Dobrotliwość, dobroć Boga objawiła się w kim?
Naszym Zbawicielu.
Zuksie.
Czym się objawiła?
Że zbawił nas.
Tak? I co? Dalej?
Z swego miłosierdzia.
Dalej?
Przez obmycie odrodzenia, tak? I odnowienie Ducha Świętego.
Dalej?
Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa.
Tak? I siódmy werset. I siódmy.
Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
O! Czyli dobroć i miłość Boga objawiła się w Jezusie Chrystusie czym? Nadzieją życia wiecznego. I teraz wracamy do tego, co przeczytaliśmy w Księdze Rodzaju w 50 rozdziale, 20 wersecie. Pamiętacie, co powiedział Józef? Że ta historia trwała kilkadziesiąt lat. Nie była wesoła. Nie była wesoła. Ale na końcu zakończyła się szczęśliwie. Dlaczego? Bo Bóg zło.
Bóg obrócił zło w dobro.
Jeśli popatrzymy na historię świata, kiedy Bóg stworzył świat i powiedział, to jest bardzo dobre, a ludzie to popsuli, bo nie Bóg to popsuł. Ale Bóg jest dobry i przewidział, że po drodze nie będzie wesoło. Ale na koniec Bóg zło obróci w dobro, bo Bóg jest dobry. Więc jeśli ktoś wam kiedyś powie, że Bóg jest niedobry i otworzy wam na Księdze Powtórzonego Prawa 28:63, to powiedzcie mu, żeby przeczytał Pismo Święte od początku do końca. Jeśli jest to człowiek, który ma w sercu chęć poznania Boga i nie będzie gromadził sobie na dzień gniewu, lekceważył dobroci Bożej, to Bóg jest dobry i pewnie mu pokaże. Bo czemu miałby nie pokazać? Ale nie można na jednym wersecie budować obrazu Boga, którego można poznać tylko wtedy, kiedy On chce się dać poznać. Bóg stworzył dobry świat i zakończy dobrem. A po drodze jest źle, bo ludzie to dranie. I my tacy byliśmy. Dranie. Nieważne, jak o sobie myśleliście. A Bóg jest dobry. I wyciągnął nas z bagna, z więzienia. Uleczył nas. Dlaczego? Bo jest dobry. I zło obróci w dobro. Tak jak powiedział Józef. Na tej historii, jeżeli popatrzymy na pierwszy werset pierwszej księgi i spojrzymy na sam koniec, na ostatni werset Apokalipsy, to widać. Moim zdaniem widać. Dobroć Boża wykracza poza jeden werset. Podsumowanie. Słucham wnioski wasze.
Ja mam taki wniosek, że Bóg wiele razy pokazywał dobro w różny sposób.
To może zanim ten wniosek, to Bóg, tylko Bóg jest prawdziwie dobry. On jest źródłem dobroci. On jest wzorcową dobrocią, tak? A my mamy dobroć, którą otrzymujemy przy narodzeniu, a potem może różne rzeczy możemy z nią zrobić. Bo sumienie otrzymujemy od Boga, jak mówi Paweł w liście do Rzymian, a potem co my z tym sumieniem zrobimy, to już nasza działka. I odpowiednio do tego, co z nim zrobimy, będzie taki nasz koniec. Bo jeżeli robimy źle, to pamiętajcie jedno. Nie żyjemy w próżni i w jakiejś pustelni. Jeśli robimy źle, to ranimy wszystkich dookoła. Nasze złe postępowanie odbija się na ludziach, którzy nas otaczają. I pamiętajmy, że jeżeli robimy dobrze, to korzystają z tego również ludzie, którzy nas otaczają. Ale jeśli robimy źle, to cierpią ludzie, którzy nas otaczają. A Bóg nie przejdzie obojętnie wobec zła. Nie dajmy się oszukać takiemu myśleniu, że my jak źle robimy, to tylko nasz problem. Nie. To jest problem ludzi, którzy nas otaczają, którzy cierpią na to patrząc, którzy ponoszą konsekwencje naszego złego zachowania, naszych złych decyzji, wszystkiego, co robimy. Nie ma człowieka, który robi źle i nie krzywdzi nikogo dookoła. Chyba, że żyje sam i nikt go nie otacza. Ale też bym polemizował, że on nic złego nie robi i nic nie krzywdzi, nic dookoła. Tylko Bóg jest prawdziwie dobry. Bóg jest dobry, nie przestając być święty, sprawiedliwy i miłosierny. Jak działa Boża dobroć wobec człowieka? Jak się uwidacznia?
Przez miłosierdzie Boże.
Tak, przez Boże miłosierdzie. Czyli dobroć Boża sprawia, że daje człowiekowi szansę do opamiętania. Tak?
Przez naukę, którą niesie w stosunku do grzeszników.
Pamiętacie Jonasza? Kto tam był dobry? Jonasz czy Bóg? Jonasz chciał koniecznie kary. Jego nie interesowało. Najlepiej, żeby oni się nie opamiętali. Bo on chciał zobaczyć, jak spadnie ogień z nieba na Niniwę. On nie chciał opamiętania. A Bóg chciał opamiętania, bo Bóg jest dobry. Bóg jest po prostu dobry. Widzicie, Jonasz to w ogóle ciekawa osoba. Bo jak będziecie czytać tą historię, może będziecie powtarzać, może będziemy rozważać ją, to czytając wydarzenia z brzucha ryby, zastanówcie się, dlaczego on pokutował. I dlaczego się nie zmienił potem. Gdzieś trochę Jonasz się zmienił, ale się nie zmienił. A Bóg jest dobry. W tej całej historii Bóg jest wywyższony. Jego dobroć jest wywyższona. Dobry Bóg wyświadcza dobro tym, którzy go potrzebują, miłują. Bóg wyświadcza dobro ludziom. A czy wyświadcza dobro złym?
Oczywiście.
Oczywiście, dlatego że pozwala im żyć i daje im szansę. Daje im szansę.
Pan Jezus mówi, ileż to razy chciałem was zgromadzić, tak?
A nie chcieliście. Dobry Bóg współdziała z ludźmi posłusznymi ku dobremu. Bóg jest dobry, bo bierze w obronę prześladowanych, których prześladują źli. Bóg w swojej dobroci nie pozwoli, żeby zło zwyciężyło. Dzisiaj jest taka moda, to jest moda tego dziesięciolecia, zauważyłem, bo to od kilku ładnych lat się dzieje, że dzisiaj, kiedy są robione filmy, szczególnie te amerykańskie i nie tylko, francuskie też, no, taka kinematografia, która jest taka dość popularna. Dzisiaj robi się filmy, w których zło wygrywa. Albo jest tak, że zło nie jest pokonane do końca. Albo zło jest ubrane w otoczkę dobra. Kiedyś, nie wiem, kiedyś, 30, 40, 20 lat temu, jeśli będziecie oglądać te filmy, to tam było czarne i białe. Zły to był zły, dobry był dobry i dobry musiał zwyciężyć. A zły musiał zostać usunięty. I było prosto. Dzisiaj ta granica się zaciera. Dlaczego? Żeby było bardziej bulwersująco, żeby było bardziej brakuje mi słowa, ale żeby to było takie bardziej kontrowersyjne. O, kontrowersyjne bardziej, żeby to było. Zło zatacza coraz większe kręgi i buduje myśl człowieka, ponieważ to mass medium jest potężne. Dobroć Boża nie pozwala, aby zło zwyciężyło. Bóg zło obróci w dobro. Bóg stworzył dobry świat i zakończy dobrem. Co po drodze? To ludzie sobie przygotowali. Bóg w tym złym, co się teraz dzieje, nie ma nic swojego. Bóg nie pozwala, żeby zło zawładnęło światem. Czyli jeśli jeszcze ten świat się kula i jeszcze nie wszystko jest złe, to tylko dlatego, że Bóg nie pozwala. Bo dzisiaj mówią, Bóg pozwala na zło. Nie. Bóg nie pozwala, żeby już w ogóle się wszystko rozwaliło. A to, co jest złe, to sobie ludzie szykują. Wiecie? Dlatego, że jeżeli ktoś nie zna Bożej dobroci, to nie ma jasnego widzenia tego, co się dzieje dookoła. Bóg nie pozwoli, żeby zło zwyciężyło. Boża dobroć objawiła się w Jego Synu, w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie, bo dała nadzieję na wieczność, dała nadzieję na to, żeby wszystko zakończyło się dobrze. Dzięki Jezusowi mamy zagwarantowany happy end. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry, bo przyszedł na ziemię, głosił Ewangelię, dobrą nowinę. Bóg jest dobry. I Bóg zagwarantował happy end. Bo zagwarantował życie wieczne, a nie wieczne potępienie. A wieczne potępienie, wieczna męka, jezioro ogniste zostało przygotowane dla tego, któremu udało się ludzi oszukać. Dla diabła i jego aniołów. Ale też dla tych, którzy swoje życie poświęcili Jemu. Tam, gdzie Pan, tam słudzy. Słudzy Boga będą z Bogiem. Słudzy szatana będą z szatanem. I to jest uczciwe. Bo by się męczyli tam. Logiczne? Dobre? To jak my uważamy, że dobre, to tym bardziej Bóg. Zastosowanie.
Jeszcze mam taką, bo mówiłeś, że Bóg okazuje dobro, ale też był taki fragment, że właśnie dla takich skruszonych w sercu.
No to mówiliśmy. Zastosowanie. Czy uważasz, że Bóg jest dobry? Chodzi o to, czy ty uważasz, że Bóg jest dobry. Jeżeli coś uważasz, to dlaczego tak uważasz? Nie wiem, co uważacie, ale jeśli coś uważacie, to dlaczego tak uważacie? Bo jeśli ktoś uważa, że nie zgadza się ze mną, to ja bardzo chętnie teraz po zadaniu tych pytań będę chętny do wysłuchania. Może ktoś uważa inaczej, może trzeba kolejne studium zrobić. Jakie masz na to argumenty, co uważasz? Jakie masz argumenty na to, że Bóg jest dobry, albo może uważasz, że niedobry? Jeżeli uważasz, że Bóg jest dobry albo niedobry, to jak twoja dobroć ma się do tego, jaki jest Bóg? Bo niektórzy uważają, że oni to mają miłosierdzie, a Bóg jest bez miłości. Bo gdyby oni w tej sytuacji, to oni by zrobili tak czy tak. Nawet nie wiedzą, co tam się dzieje. Bo często jest tak, że ludzie wypowiadają jakieś opinie, co to by oni nie zrobili, nie wiedząc w ogóle nic o tej sytuacji. Albo znając tylko, nie wiem, krótki artykuł przeczytali. A Bóg jest tam, widzi, czyta myśli tych ludzi, a ty przeczytałeś krótki artykuł. Albo dowiedziałeś się jakichś wiadomości, tak, które ktoś ci przedstawił. I masz opinię, jak ty byś zrobił w tej sytuacji. Jak twoja dobroć ma się do Bożej? Jest większa, mniejsza? Jesteś bardziej dobry od Boga, mniej dobry od Boga? Co uważasz o sobie w kontekście Bożej dobroci? Bóg zawsze mówi prawdę, pamiętacie? Nie oszukuje. Uczy dobrej ścieżki, nie wskazuje złych dróg. Zawsze mówisz prawdę? Nigdy nie kłamiesz? Czy kłamiesz sobie, czy innym? Jeśli kłamiesz, to jak twoje kłamstwo oddziaływuje na tych ludzi? Leczy ich, czy rani? Bo Bóg nigdy nie skłamał. Jeśli jesteś dobry, czy można to zobaczyć? Czy ty to widzisz? Ale czy też inni to widzą? Czy twoje słowa i intencje pokrywają się z dobrem w czynie? Czyli jednym słowem, to co mówisz i deklarujesz, czy potrafisz pokazać? Bo my widząc niesprawiedliwość, byśmy tam zrobili porządek. A za chwilę jakimś głupim słowem sprawiamy przykrość komuś z domowników. I tacy to dobrzy jesteśmy. Tacy wspaniali. Tacy szlachetni. A tacy małostkowi, kiedy przychodzi do czynu. Rozczulający się nad sobą, a skostniali w stosunku do ludzi, którzy nas otaczają. To ja tyle. Czy ktoś chciałby coś dodać, albo ma jakieś inne wnioski, ewentualnie ma jakieś miejsca ze Słowa Bożego, które by wskazywały, że jest inaczej niż mówiłem?
Ja mam na zastosowanie, bo chyba nie było tego wersetu w sumie.
Którego?
A może był, to powtórzymy. Z psalmu 34:8. To na zastosowanie. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który mu ufa. Chyba nie było.
Nie
było. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Psalm 34:8 werset. I jeszcze jedną rzecz, nie wiem, czy pamiętacie, z tych wszystkich trzech części filmu Bóg nie umarł, tam było dwóch pastorów. To tylko film, tak? Ona przedstawia pewną historię i Gdy jeden z nich zawsze mówił, że no właśnie Bóg jest dobry, a drugi przechodził różne kryzysy co chwilę. Kiedy ten przechodził kryzysy, to ten do niego mówił, powtarzał mu, Bóg jest dobry. Mieli taką odzywkę, tak? I tamten mówił wtedy, musiał powtórzyć cały czas. Cały czas? Bóg jest dobry. No i w ten sposób stawiał go na nogi. I mówił, pamiętaj o tym. Nawet jeżeli w tej chwili nie widzisz tego, nawet jeśli w tej chwili się coś nie układa po twojej myśli, pamiętaj, że Bóg jest dobry. Cały czas. Nie zapominaj o tym.
Mam ten psalm, ale pominęliśmy go ze względu na to, że on był... No i bardzo dobrze. Ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Bóg jest dobry. Zaczął dobrze i skończy dobrze. I całe szczęście, że jest cierpliwy i pilnuje tego, żeby ludzie nie zepsuli wszystkiego do reszty. A dlaczego pilnuje? Bo jest dobry.